Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani, dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego ogłoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Drodzy parafianie, goście i wszyscy sympatycy naszego komarowskiego sakreka. Serce Jezusa, które patronuje tej parafii, jest nieustannie otwarte. Otwarte na każdego człowieka. Bóg daje nam się nieustannie poznać przez swoją miłość, przez swoje słowo, którym nas karmi. Ale czy my Go znamy? Wielu z nas przyznaje się do bycia chrześcijaninem wtedy, kiedy jest to korzystne, kiedy jest mu to potrzebne, kiedy trzeba pochować kogoś z rodziny po katolicku, kiedy można wyprawić chrzciny, tak, chrzciny, nie chrzest, bo chodzi o chrzciny bardzo często, kiedy możemy tak wziąć ślub w kościele, chociaż to przecież takie drogie, ale taka piękna ceremonia, to wtedy chętnie się przyznajemy, że jesteśmy ochrzczeni, że przynależymy w jakimś sensie do Chrystusa. Ale czy rzeczywiście znamy Chrystusa? Kiedy na lekcjach w szkole powiedziałem, że każdy, kto ma pogański styl życia, kto żyje po pogańsku, kto wartościuje po pogańsku, kto nie czyta Ewangelii, dla którego Ewangelia i przykazania nic nie znaczą, jest poganinem, no to się uczniowie oburzyli, no bo przecież jak poganinem, skoro ochrzczony? No ale skoro nie żyje jako chrzczony, to może jednak poganinem. Czy ja znam Jezusa Chrystusa i co to w ogóle znaczy znać kogoś? Teraz jest to w modzie, żeby na Facebooku na przykład, czy innych portalach społecznościowych przyjąć kogoś do znajomych. Mieć kogoś w znajomych, to znaczy go znać. Chyba. Ewentualnie można kogoś usunąć ze znajomych w razie kłótni czy jakiegoś nieporozumienia, albo go zablokować, zbanować, czy co tam. Ale czy rzeczywiście mieć kogoś na Facebooku, to znaczy go znać? Skoro polskie przysłowie mówi, że żeby kogoś poznać, to trzeba z nim zjeść beczkę soli, czyli potrzeba dużo czasu, żeby kogoś poznać. I nie wystarczy też tylko i wyłącznie relacja wirtualna, ale realna. I nawet nie jest ostatecznie ważne to, co kto mówi, tylko jaki jest, jak się zachowuje, jak działa, jak w takiej czy innej, zwłaszcza granicznej, krytycznej sytuacji zachował się, jaki wobec nas był. Czy my siebie znamy w ogóle? Czy siebie samych znamy? Czy znamy swoich członków rodziny? Czy słuchamy swoich dzieci, a dzieci czy słuchają rodziców? I czy wreszcie znamy Jezusa Chrystusa? Skoro dzisiaj święty Jan w drugim czytaniu mówi, że znać to znaczy przestrzegać Jego przykazań. Kto mówi, że znam Go, czyli deklaruje, że jest chrześcijaninem, zatem ostatecznie jest prawdopodobnie jakimś tylko tytularnym, tudzież metrykalnym chrześcijaninem, a nie zachowuje przykazań, czyli nie żyje według tej nauki, którą Bóg daje, to nie ma zielonego pojęcia o tym, kim jest Jezus. Jak widzimy, ten sam temat jest dzisiaj obecny w Ewangelii, dlatego że uczniowie 3 lata chodzili z Jezusem i w jakimś sensie Go poznali, skoro byli z Nim 24 na dobę. A mimo tego nie poznali Go. Być może chodziło o to, że jak przyszedł po zmartwychwstaniu, to przyszedł w ciele, jak to teologia powie, uwielbionym i trudno Go było poznać. A może chodzi o to, że tak zwątpili i nie dowierzali w zmartwychwstanie, a zwątpili z powodu krzyża, że kiedy przyszedł zmartwychwstały, to oni już myślami, a niektórzy to i fizycznie byli w swoim starym świecie, jak Piotr i jego towarzysze, którzy poszli łowić ryby, czyli zajmować się tym, co dobrze znali, co było im bliskie i czym zajmowali się, nim poznali Chrystusa. I to nic, że on ich wezwał do łowienia ludzi, poszli z powrotem łowić ryby. Nie poznali Go, bo przyszedł mimo drzwi zamkniętych, ale jednak w ciele dał dotknąć swoich ran i jadł wobec nich pieczoną rybę. To jest wielka tajemnica, ale tajemnica, która dotyczy także nas, ponieważ my żyjemy nadzieją zmartwychwstania, że my kiedyś zmartwychwstaniemy. To dlatego modlimy się nie tyle za duszę zmarłych, chociaż wiemy, że ciało się rozkłada, zakopane w ziemi, to jednak odnowione obrzędy pogrzebu mówią, by modlić się za zmarłych, w sensie integralnym. A dlaczego? Otóż dlatego, że wierzymy w zmartwychwstanie, także zmartwychwstanie ciała. I dlatego nie modlimy się o duszę zmarłych, czy za duszę zmarłych, bo dusza jest nieśmiertelna, może żyć w niebie, albo być potępiona, tudzież zawieszona, nazwijmy to w ten sposób, tymczasowo w czyśćcu. Natomiast modlimy się za zmarłych, dlatego że wierzymy w ciała zmartwychwstanie. Jak to będzie? Tego nie wiemy. Jak to będzie, jeśli chodzi o relację z samym Jezusem? Poznamy Go takim, jaki jest tam w niebie. Ale i tutaj, dzisiaj, na ziemi, możemy Go poznawać. Możemy Go poznawać choćby przez piękno stworzenia. Zwłaszcza wiosną jest to bardzo czytelne i widoczne, jak wszystko wybucha nowym życiem i zachwyca. A ten zachwyt winien prowadzić do uwielbienia Pana Boga, który jest stworzycielem świata. Ale to za mało wiedzieć, że Bóg stworzył świat. Trzeba się jeszcze z Nim spotykać, bo jak powiedziałem, znać się z kimś, to znaczy nawiązać z Nim relację, być z Nim w relacji, budować więź. A tą więź buduje się nie gdzie indziej, jak na Eucharystii. Dlatego jest tutaj dzisiaj wspomniane też o łamaniu chleba i o tym, jak znowu temat znać, nie znać, jak uczniowie idący do Emaus nie poznali Pana dopiero na łamaniu chleba, czyli na Eucharystii. A zatem dlatego przychodzimy co niedziela, a niektórzy i częściej, by tu spotykać się z Jezusem Chrystusem. Więcej, by przyjmować Go do swoich serc, w jakimś sensie dotykać też Jego ciała. Ktoś obliczył, że skoro realną, prawdziwą obecność Jezusa w chlebie, przemienionym chlebie, uznaje się, dopóki chleb ma postać chleba, to znaczy, że przez jakieś 15 minut Bóg jest w nas, w sensie bardzo, bardzo bliskim. I stąd cisza po Komunii Świętej i stąd też zachęta do tego, żeby trwać w takim dziękczynieniu i uwielbieniu, także jeszcze po mszy świętej, mając tę świadomość. Oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby się w jakiś sposób formalny rozdrabniać i jak aptekarz mierzyć, że tu jest, a tam nie ma, ale ze względu na pewne wątpliwości tak to zostało sformułowane. Dopóki jest postać, to jest obecność realna. Ale tu chodzi o coś więcej, bo my musimy zrozumieć, że Komunia Święta, w której Chrystus do nas przychodzi, to nie jest tylko i wyłącznie jakaś nagroda za bezgrzeszność. Tu chodzi o to, że Bóg chce być bliski nam, że On chce być w komunii, a ja wtedy jestem w komunii, kiedy mam oczyszczone z grzechu serce, kiedy ja jestem w dyspozycji, aby być blisko Jezusa Chrystusa. Dzisiaj Jezus, przychodząc do uczniów, pozwala siebie dotknąć. Dotyk to jest bardzo wymowna czynność. Jezus poprzez dotyk, chociaż też na różne inne sposoby uzdrawiał i słowem uzdrawiał też przy pomocy innych znaków, ale często też dotykał, błogosławił, dotykał. Zawsze też w Eucharystii, ale nie tylko, we wszystkich sakramentach gest wyciągniętej dłoni albo wkładania dłoni, na przykład przy obrzędach Chrztu Świętego jest znakiem po pierwsze działania Ducha Świętego, a poza tym właśnie ten dotyk niesie ze sobą tą prawdę, że Bóg chce być aż tak blisko, że pozwala siebie dotknąć i chce dotykać nas, zwłaszcza w te miejsca, które są poranione. Dotyka w sensie duchowym, w sakramencie pokuty, oczyszczając nas z grzechów, uzdrawiając rany pogrzechowe. To jest tak intymna i tak bliska relacja. Bóg chce być. Jeszcze jeden szczegół, który także występuje w dzisiejszej Ewangelii. Jezus stanął pośrodku. Bo Bóg chce być pośrodku naszego życia. Jakimś wielkim dramatem, w związku z tym nieporozumieniem, jest takie bycie chrześcijaninem świątecznym. Że o, do kościółka to tak, ale tam w życiu, to proszę księdza, to jest w ogóle inne wartościowanie, tam jest dżungla, tam się zupełnie... To się nie da tego przenieść. Jak to się nie da? Właśnie cała rzecz polega na tym, żeby uwielbiać Pana Boga we wszystkim i pozwolić Mu być pośrodku tego wszystkiego. Czy to jest praca na roli, czy to jest praca w zakładzie, czy to jest praca w szkole, czy gdziekolwiek, czy się uczymy, czy co innego robimy, czy nawet odpoczywamy. Bóg chce być pośrodku. Bóg chce być w centralnym miejscu naszego życia. Chce być Panem tego życia. Ale dopóki człowiek sam chce panować, to się szarpie i nie daje miejsca, nie otwiera swojego serca. Serce Jezusowe jest otwarte dla każdego. Ale czy moje serce jest otwarte na to, żeby dać przystęp Duchowi Świętemu i żeby pozwolić dotknąć się przez samego Pana Boga? Ten dotyk jest uzdrawiający. Ten dotyk niesie ze sobą błogosławieństwo. I dlatego to już dzisiaj przypomnieliśmy tą tradycję, bo z tego co wiem w naszej parafii była to już znana tradycja. Przywróciliśmy dzisiaj zwyczaj błogosławienia dzieci. Po błogosławieństwie ogólnym dla wszystkich jest błogosławieństwo dzieci na mszy z udziałem dzieci z włożeniem rąk i ze znakiem krzyża czynionym na czole dziecka, tak jak to się czyni przy Chrzcie Świętym. Bo kiedy kapłan błogosławi, to sam Chrystus błogosławi. I dlatego jest to tak ważne, aby w świecie, w którym jest wiele dotyku złego, dotyku nieczystego, dotyku chamskiego, którym się przepychamy i tratujemy innych, był też ten zdrowy dotyk, prawdziwy dotyk, którego tak bardzo potrzebujemy. A o którym też nawet w Wigilię Paschalną mówiłem, wspominając o tym, że zamiast siebie przytulać i dotykać, to masujemy ekrany naszych smartfonów. I dlatego też jest zachęta i prośba, żeby nie tylko otwierać swoje serce na błogosławieństwo Chrystusa, na ten dotyk Jezusa Chrystusa, szeroko rozumiany, ale też żeby siebie nawzajem w swoich rodzinach błogosławić. Bo czymś wspaniałym jest błogosławieństwo na linii pokrewieństwa, no, na przykład rodziców wobec swoich dzieci. To działa w obie strony. Niestety też i przekleństwo rodziców wobec dzieci ma swoje skutki i to opłakane. Ale Pismo Święte mówi, błogosławcie, a nie złorzeczcie. Dlatego błogosławcie swoje dzieci. Czyńcie im znak Krzyża Świętego na czole, kiedy wychodzą do szkoły, kiedy wsiadają na rower, kiedy gdzieś wyjeżdżają. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Zobaczcie, w piątek był wypadek, taki tragiczny, tutaj na trasie do Wisznic. Nasz ksiądz proboszcz był na miejscu wypadku, modlił się nad tym człowiekiem, który zginął na motocyklu. Jest dramat tego, który zginął, bo jeszcze młody i dramat tego, który prowadził ciągnik, bo też młody. Jak rozpaczliwie ratował życie tamtego, chociaż nie było już sensu, ponieważ tamten zgasł. I jest pytanie, bo kiedy słyszę, że ktoś jeździ motocyklem, a przecież to jest, można powiedzieć, każda maszyna jest jakimś rodzajem broni, której jeśli się źle użyje, to może przynieść śmierć. Każdy samochód jest tak naprawdę takim narzędziem, którym można się przetransportować z punktu A do punktu B, ale wtedy, kiedy się go, zwłaszcza wtedy, kiedy się go używa niewłaściwie, można też i zginąć. I stoi mi przed oczyma taki obrazek z domu moich znajomych z Krzywdy pod Łukowem. Ojciec jeździ takim wielkim czoperem, a syn ścigaczem. Takie szybkie to i ten. Ale nigdy ten młody nie wsiądzie na ten motocykl, jeśli nie przyjdzie do matki i nie poprosi jej o błogosławieństwo. I ona czyni mu znak Krzyża Świętego na czole i dopiero ten siada na motor. Czy ci, którzy ruszają w drogę, jadą z błogosławieństwem swoich najbliższych, a czy sam na sobie uczyniłeś znak krzyża, prosząc o błogosławieństwo Jezusa Chrystusa? Jak oglądam te nagrania ze ślubów, chyba mam nadzieję, że w tej naszej parafii tutaj też przetrwał ten zwyczaj błogosławienia nowożeńców przez ich rodziców. I kiedy oglądam te nagrania, to to się za głowę biorę. No bo próbują tam tu pasyjką gdzieś w głowę walnąć, albo palcem wskazującym dziubią w oczy rodzice tym dzieciom, tym narzeczonym. No bo jak nigdy w życiu nie błogosławili, to skąd mają wiedzieć teraz? Jak mają to robić? Połóż rękę dziecku na głowie, zrób mu znak Krzyża Świętego. Nie bój się tego, bo to jest wspaniała moc Bożego błogosławieństwa i prośby o to błogosławieństwo. Przecież dlatego też będziemy prosić o to, żeby Pan Bóg był pośrodku naszej działalności i w maju będzie błogosławieństwo pól. Pójdziemy ze śpiewem litanii do wszystkich świętych, modląc się o błogosławieństwo dla pól. To też, dlatego też demonstrując w jakimś sensie naszą wiarę, ale w Boże Ciało także wyjdziemy na ulicę naszej wioski, żeby prosić, by Chrystus nam błogosławił, by był pośrodku. Uczyńmy zatem miejsce w naszym sercu przez otwartość tego serca na to, żeby Bóg był pośrodku wszystkiego tego, co robimy. I chciejmy Go poznawać także przez czytanie Pisma Świętego, bo dzisiaj w Niedzielę Biblijną to także ważny akcent, bo właśnie Biblia jest samym Słowem Pana Boga. Inaczej nie poznamy Boga, jak przez czytanie, przez słuchanie Jego słów. Święty Hieronim mówił, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Znasz Go? Poznasz Go wtedy, kiedy będziesz czytał. A to, że nie rozumiesz? Nie martw się. Jak mówił Bram Stetter, jak zaczniesz żyć, to zrozumiesz. Amen.